Kilka tygodni temu czytaliśmy historię z 13 rozdziału Księgi Sędziów, jak pamiętacie. To była taka historia, w której Bóg ratuje Izraela. Dzisiaj chyba od rana to jest taki temat też, który przynajmniej ja wysłyszałem w modlitwach i w pieśniach o Bogu ratowniku. Bóg, który ratuje. Ale ten plan ratunkowy, jak pamiętacie może z ostatniej części, pierwszej, jedynej póki co, ten plan ratowania Izraela był trochę inny niż zwykle. Dlatego, że jak otworzymy sobie Księgę Sędziów, możemy to już zrobić, żeby mieć tekst przed sobą. Z 13 rozdziału i pierwszego wersetu wynika, że to jest podsumowanie Boże. Uda się tam? Dobra. Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, ale to się już zdarzało. Tylko różnica była taka, że oni nie widzieli już, że robią źle. Jakoś oswoili się, zupełnie zasymilowali z Filistynami, którzy ich gnębili, już Boga nie prosili o pomoc. I tragedią było to, co jest bardzo ważne, tragedią było to, że już w tamtym czasie nie było ani jednego człowieka, jak Gedeon, jak Barak, jak Debora, którego by ruszało sumienie. Nie było nikogo. No i właśnie. No i pokazuje się Boży charakter w tej historii, bo Bóg znowu przejął inicjatywę ratowania. Pomimo tego, że nikt nie był tam godzien tego ratowania, to Bóg znowu został ratownikiem. Wiecie, Izajasz to napisał w 45 rozdziale tak. Nie ma Boga sprawiedliwego ani innego ratownika oprócz mnie. Zbawiciela oprócz mnie. I to, że my mówimy o Bogu, że jest ratownikiem, to nie dotyczy tylko Izraela i tamtych czasów. A jak ma na imię ten, w imieniu którego się dzisiaj spotkaliśmy? No Jezus, po hebrajsku Jeszua. A co znaczy Jeszua? Przecież, już to mówiłem kilka razy, Jezus Chrystus to nie imię i nazwisko, nie? Jeszua to znaczy Pan, który zbawia, ratuje. Nawet tak ma na imię, co pokazuje Jego charakter. On zawsze ratuje. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ratuje takich, którzy potrzebują tego ratunku. Nie przyszedł ratować tych, którzy są dobrzy i fajni, tylko przyszedł uratować tych, którzy potrzebowali, czyli wszystkich, bo nikt nie był dobry. Zerkając do tej historii Samsona opisanej w 13 i 16 rozdziale, jak pamiętacie, mówiłem, że to jest historia, która się długo ciągnie. To jest 13 do 16 rozdziału. Ta historia zaczyna się tak, ja to pokażę, jak zadziała, ale chyba zadziała. Potem synowie Izraela, tak się zaczyna, 13:1. Czynili to, co złe w oczach Pana, a Pan wydał ich w ręce Filistynów na 40 lat. Wydawałoby się, przez 40 lat można się dużo nauczyć. Ale oni już byli w takim stanie, że się nie potrafili nauczyć. Ta historia Samsona kończy się, to jest koniec tej historii, 16 rozdział, 31 werset, a ratował on, czyli Samson, Izraela przez 20 lat. Krótka wzmianka. Dowiadujemy się, ile to trwało, to jego ratowanie, bo Bóg używał do tego ludzi, używał słabych ludzi. Samson naprawdę był taki silny. A wiecie, co jest w środku tej historii o Samsonie? Jest taki werset w środku, 15:20. Mowa o Samsonie. I ratował Izraela za dni Filistynów przez 20 lat. To jest bardzo przydatny schemat ze względu na całą historię Samsona. Najpierw wzmianka o tym, że Bóg ich wydał w ręce Filistynów. Potrzebowali ratunku. Bóg ich ratował. Ratował ich przez 20 lat. Tak naprawdę ten cały ratunek, który Bóg daje przez Samsona, jest w tych wersetach. To jest wszystko o ratowaniu Izraela. Każdy Boży plan, każdy plan ratowania wymaga przygotowania. Jeśli Bóg ma ruszyć na taką akcję ratunkową i chce wykorzystać do tego ludzi, to kto musi zostać przygotowany? Bóg czy ludzie? No, odpowiedź jest oczywista, bo Bóg nie potrzebuje przygotowania. Potrzeba jest przygotowania ludzi. No i zaczęło się, jak pamiętacie, jeszcze od przyszłych rodziców Samsona. Oni jeszcze nawet nie wiedzieli, że będą mieli syna. Nie wiedzieli. Zaczęło się od wizyty specjalnego anioła. Mówiliśmy o tym w 13 rozdziale. I anioł mówi, urodzi się wam dziecko. Jeszcze tego nie wiecie, chociaż żona Manoacha nie mogła mieć dzieci, ale urodzi wam się chłopczyk i jak jest napisane, zacznie on wybawiać Izraela z rąk Filistynów. Ale skoro będzie miał tak poważne zadanie, to mam dla was prośbę, mam do was zadanie, mówi anioł. Mówi, skoro to dziecko ma ratować, to 13:5, to dziecko będzie Nazirejczykiem od Boga, dla Boga już od łona. A wasze zadanie jako rodziców, mówi im anioł, jest takie. Przyzwyczajcie go do życia innego niż prowadzą wszyscy inni dookoła. Już mówiłem o tym, mnie to porusza. To nie miało być życie polegające na byciu niedzielnym chrześcijaninem, jakbyśmy powiedzieli. Albo modlitwa przed jedzeniem i koniec. O ile to w ogóle można nazwać chrześcijaństwem. A wy musicie żyć inaczej niż wasza rodzina, wasi znajomi, nawet ludzie we wspólnocie. Posłaniec do nich powiedział to trudne słowo, które się nie spodobało wszystkim. Musicie być radykalni. Skoro Samson ma ratować ludzi od kultury i sposobu życia, jaka ich otaczała, no to rodzice mieli go przyzwyczaić do innego życia. Nie mieli żyć tak samo. Musicie być radykalni. Bóg, to jest ważna prawda, patrzy o wiele dalej w przyszłość niż my. On wie więcej. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Bóg zapowiada rodzicom, wasz syn będzie ratował Izraela. Ale żyją tak samo, jak wszyscy ci dookoła. To wiecie, co by się stało? Stałoby się to, co się dzieje wiele razy w naszym życiu. Mamo, tato, ale po co ja mam ratować tych innych ludzi z kultury i wpływów, jak my tak samo żyjemy? No to gdzie tu logika? Dlatego cała ta rodzina miała od początku żyć inaczej. Bóg zna przyszłość i wie lepiej. To jest coś, co chciałbym, żebyśmy zapamiętali. Ja to powiem jeszcze raz, nie musicie po mnie powtarzać. Chociaż jak ktoś chce, to może. Bóg zna przyszłość i wie lepiej. To jest coś, co się nam przyda przy dzisiejszym rozważaniu słowa. 24 werset mówi, kobieta urodziła więc syna i nadała mu imię Samson. A dziecko rosło, a Pan mu błogosławił. Skoro rodzice są przygotowani, no to co teraz? No to teraz plan ratunkowy może wejść w życie, nie? No bo wszystko gotowe, czy nie? Czytamy od 13 rozdziału, 25 wersetu, trochę z 14 rozdziału. I duch Pana zaczął go pobudzać w obozie Dan między Sorea i Esztaol. I Samson poszedł do Timny i zobaczył tam kobietę z córek Filistynów. A gdy wrócił, oznajmił swojemu ojcu i swojej matce, widziałem w Timnie kobietę z córek Filistynów, weźcie mi ją więc za żonę. Jego ojciec i matka powiedzieli mu, czy nie ma kobiety wśród córek twych braci, ani w całym moim ludzie, że chcesz iść i wziąć sobie żonę spośród nieobrzezanych Filistynów? Samson odpowiedział swojemu ojcu, weźcie mi tę, bo spodobała się moim oczom. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana, bo on szukał sposobności przeciwko Filistynom. W tym czasie bowiem Filistyni panowali nad Izraelem. Samson poszedł więc ze swoim ojcem i ze swoją matką do Timny i przyszli do winnic Timny. A oto młody, ryczący lew wybiegł mu naprzeciw. Wtedy duch Pana zawładnął nim i rozdarł on lwa, jakby rozdarł koźlę, choć nie miał nic w ręku. Jednak swojemu ojcu i swojej matce nie powiedział o tym, co uczynił. A potem przyszedł i rozmawiał z tą kobietą, a ona podobała się Samsonowi. A kiedy po kilku dniach wrócił, aby ją pojąć za żonę, zboczył z drogi, aby obejrzeć padlinę lwa. A oto rój pszczół i miód był w padlinie lwa. Wziął go do rąk, szedł drogą i jadł. A gdy przyszedł do swojego ojca i do swojej matki, dał im i jedli. Nie powiedział im jednak, że miodu nabrał z padliny lwa. Dotąd na razie. Nie wiem, czy macie tak, że czasem omijacie pewne historie. Jak ktoś ogląda jakiś film, to się nazywa spoilerowanie, jak przewija tam do końca, nie? Żeby sobie zobaczyć, jakie jest zakończenie. To zakończenie, gdzie on rozwala, mówi o historii Samsona, te podwaliny tego wielkiego domu i giną tysiące Filistynów, to takie jest mocne zakończenie. Mało kto lubi mówić o początkach historii Samsona. Tak byśmy woleli to minąć, chociaż dzieci lubią tą historię. Samson, który ma dużo siły. Wiecie, ten fragment o Samsonie, on się dobrze zaczyna. On się zaczyna takim fragmentem. I duch Pana zaczął go pobudzać w obozie Dan między Sra i Asztal. To jest jeden krótki wiersz, jakże piękny, który pokazuje, że Samson, który nieco podrósł, zaczął samodzielnie myśleć i żyć, on nagle rozumie, do czego został powołany. Pan go pobudza. Jego sumienie zaczyna być wrażliwe na to, że Bóg go powołał i on po prostu zaczyna odpowiadać na to Boże wezwanie. Żebyście wiedzieli, gdzie my jesteśmy. Izraelici u góry, Filistyni na dole. Taka kreska niebieska, która idzie, to jest rzeka, która oddziela to i dolina. Dolina Sorek, będziemy o niej wspominać dzisiaj. Więc mieszkał sobie nasz Samson u góry w rejonie Izraela. Żeby pójść do Filistynów, trzeba było zejść w dolinę i przejść niżej. Jak jest napisane, Pan go pobudza tam, gdzie jest ta miejscowość po prawej stronie, patrząc z tej strony. Pan go pobudza po prawej stronie ekranu u góry, Esztaol. To jest na granicy. Granica z wrogiem. Takie pobudzenie, o którym czytamy w tym wierszu, że Pan go pobudzał, dzieje się zawsze, kiedy człowiek rodzi się na nowo. Pamiętacie to jeszcze? Jaki człowiek jest pobudzony. Jak Duch Święty zaczyna działać w człowieku. Jego sumienie, umysł, wnętrze, wszystko zaczyna odpowiadać na Boże wezwanie. Chciałbym zmienić świat. Wiem, że to muszę zostawić, tamto muszę odrzucić. Tu nie tylko karty lecą do kosza potem, nie? Tak jak brat Andrija. Tak się dzieje, gdy człowiek się chrzci i mówi, teraz już pójdę za Bogiem, nie? Chciałbyś góry przenosić. Jesteś poruszony. Tak się dzieje, kiedy człowiek kończy jakiś kurs biblijny i mówi, a teraz mogę iść. Tak się dzieje, kiedy w zborze kończymy jakąś księgę albo na grupie dotarło do nas przesłanie i mówimy, no teraz to... Wiecie, ja tak miałem, kiedy w wakacje jako młody człowiek wracałem z obozów biblijnych. Też byłem pobudzony. Miałem plany, postanowienia i chciałem być przydatny jak Samson. Przecież Bóg mi dał zdolności. Jak długo ten stan trwał u Samsona? Wiecie jak długo? A jak długo ten stan trwał u was? Krótko czy długo? Bo mnie się wydaje, że ten stan u Samsona trwał tak długo, jak długi jest ten werset. Długi jest. Szkoda, że w praktyce tak często to pobudzenie przez Pana szybko mija. U mnie minęło, za każdym razem minęło, każdego roku mijało, jak ja wracałem z tych chrześcijańskich obozów do szkoły, do kolegów, do takiego sposobu, jak zawsze miałem. Tak jakoś się to rozjeżdżało. Towarzystwo było inne. A jak to było u Samsona? Jeszcze raz. Samson poszedł do Timny. Ta kropka, tą miejscowość zaznaczyłem, a Timna po lewej stronie. Samson poszedł do Timny. To jest krótki werset, ale wiele z niego można wyczytać. Bo wiemy, już wiele razy to słyszeliśmy i widzieliśmy, że kierunki w Biblii mają znaczenie. To takie obrazowe pokazywanie wszystkim. Timna to jest droga w górę czy w dół? W dół. Samson poszedł do Timny. Ten, który mieszkał na granicy, którego Pan Bóg pobudzał do tego, żeby być użytecznym, on nagle idzie w dół do Filistynów. Czy ktoś go tam wysłał? No chyba nie. Idzie w dół. Przekroczył granicę. Wiecie, jak ta dolina Sorek, zresztą to w tekście nawet polskim wynika, to po hebrajsku jest Nahal Sorek. To jest miejsce, gdzie się uprawiało czerwone winorośle. To były winnice. Czy to jest dobry kierunek dla Nazirejczyka, który miał nie pić, nie dotykać, nie zbliżać się? Samson, gdzieś ty polas. Samson nie powinien był chodzić na światowe imprezy, przepraszam, do winnic, jeszcze filistyńskich. Samson nie powinien był oglądać zdjęć koleżanek na Facebooku, przepraszam, filistyńskich dziewczyn. Wiecie, przesłanie tej historii jest dość jasne, ale dzisiaj niemodne. Znowu tych trudnych słów będę dzisiaj używał. To jest zbyt radykalne. To jest zbyt ortodoksyjne. Czy Izraelici wiedzieli, że ożenek z kimś, kto wyznaje innego Boga, jest dopuszczalny, czy nie znali tego? Już w Księdze Wyjścia wychodzili z Egiptu. Wyjście. Pan Bóg zaraz im powiedział tak. 34 rozdział. 34 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, 15-16. Już od 14 przeczytam. Nie będziesz oddawał pokłonu innemu Bogu, bo Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. To jest Bóg zazdrosny. Abyś nie zawierał przymierza z mieszkańcami tej ziemi, abyś, gdy oni popełniają nierząd ze swoimi bogami i składają ofiary swoim bogom, nie został zawołany, by jeść ich ofiar. Uwaga! I nie brał spośród ich córek żony dla swoich synów. A wtedy cudzołożyłyby ich córki ze swoimi bogami i doprowadziłyby twoich synów do nierządu ze swoimi bogami. To samo jest powtórzone wiele razy. Piąta Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, wersety 3 i 4. Wiedział o tym każdy Izraelita, że z nimi nie. Wiedział, czy rodzice Samsona o tym wiedzieli? Wiedzieli o tym rodzice Samsona, a Samson o tym wiedział, ależ pewnie, że o tym wiedział. Żeby być pewnym, że naraziłem się dzisiaj wszystkim młodym ludziom w tej sali, to powiem tak. Bóg nie zmienił swojego zdania od tamtego czasu do dzisiaj. Boże zdanie co do łączenia się ze światem jest dalej takie same. Szczególnie co do tak ścisłego przymierza, którego wczoraj na przykład byliśmy świadkami. I będziecie jedno. Mężem i żoną. Jedno. Już nie jest Andrii, już nie jest Gosia. A Aleksander czy Danusia osobno. Już jesteśmy jedno. Fizycznie, psychicznie, emocjonalnie jedno. Paweł napisał w 2 Koryntian w 6 rozdziale tak. 14 werset. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Patrzcie, jak on pytania zadaje. Albo jaka jest wspólnota między światłością a ciemnością? Albo jaka jest zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? Co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego. Tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał z nimi, w nich. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego zamiast łączcie się co? Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Twarda to mowa. Ale gdyby ktoś z młodych chciał podyskutować z Bogiem, ale dlaczego? To jest ulubione słowo młodych, nie? Też byłem młody, jeszcze niedawno. Ale dlaczego? To teraz możemy odpowiedzieć to, o co was prosiłem, żebyście zapamiętali 15 minut temu. Pamiętacie, o co was prosiłem, żebyście zapamiętali? Ja to powtórzyłem. Dlaczego? Ale dlaczego? Bo Bóg zna przyszłość i wie lepiej. Bo Bóg zna przyszłość i wie lepiej. Żeby te żony, ci mężowie nie odwiodły waszego serca od Pana. Wiecie, był taki najmądrzejszy człowiek. Jemu nie można odmówić braku inteligencji, nierozumu. To nie był głupi człowiek, Salomon. Dał radę? To przeczytajcie tą historię. Czy on dał radę? Głupi nie był. Nawet ludzie dzisiaj w świecie wiedzą, ja to słyszałem w rozmowach, ludzie w świecie wiedzą, że osoby o różnych systemach wartości, o różnych dążeniach, różnych celach, takie, które mają różnych bogów, one nie są w stanie pójść w jedną stronę. To się musi wywalić kiedyś. Żeby dwaj szli razem, to muszą się umówić, jak to mówi Księga Amosa, 2 rozdział i 3 werset. Da się iść w tą samą stronę, jeśli się nie umówiliśmy? Trzeba się umówić. Bóg patrzy o wiele dalej w przyszłość. I Bóg wiedział, że wie, i tu się nic nie zmieniło, że bliskie, zażyłe, długotrwałe przymierze wiążą ręce każdemu człowiekowi, również człowiekowi wierzącemu. No i ktoś z czegoś będzie musiał w życiu zrezygnować. Z tego, jak spędzamy czas. To modlić się z dziećmi, czy nie modlić się? To może ochrzcijmy i bierzmujmy, bo wszyscy tak robią. Wiecie, to są takie pozorne, niewielkie rzeczy, które się składają na całość. To iść do zboru dzisiaj, czy zostać z małżonkiem, bo jemu będzie przykro. Może on nie będzie zadowolony. Już nie będzie wspólnej modlitwy, wspólnego wołania za dziećmi. Nie będzie może wyjazdów z przyjaciółmi ze zboru, grilla razem, bo są inni. Może będzie stres, może będzie załamanie nerwowe, a może będziesz musiał albo musiała z powrotem wprowadzić się do rodziców, bo będzie sytuacja dramatyczna, bo dwoje się nie umówili, żeby iść w jedną stronę. Nie będzie żadnej jedności. Kiedy dojdziemy za chwilę w tekście do fragmentu o weselu Samsona, to każdy będzie się mógł przekonać, że nie ma w tym świecie żadnej lojalności. Ta, która już była jego żoną, nie zachowuje się jak jego żona. Ona jest lojalna wobec swojej rodziny, ale nie wobec swojego męża. Bo możemy liczyć, mówię do was młodych, bo wiem jak to działa. Też to przeżyłem. Możesz liczyć na to, że prędzej świat poświęci ciebie niż siebie. Bóg zna przyszłość i wie lepiej. Wiecie, to jest dobry Bóg. On chce oszczędzić kłopotów. Każdemu człowiekowi. On naprawdę chce oszczędzić kłopotów. A co na to Samson? Werset 2. Samson mówi tak, wróćmy do tekstu. Weźcie mi ją za żonę. Werset 3. Weźcie mi ją za żonę, bo mi się podoba. Rodzice mu coś tłumaczą. Weźcie mi ją za żonę, bo mi się podoba. E i B tłumaczenie mówi tak. Weźcie mi ją za żonę, bo ona mi się wydaje. Mi się wydaje. To jest mi się wydaizm, a z drugiej strony Bóg, który wie lepiej. Mi się wydaje. A dlaczego mi się wydaje? Wiecie, nam się ciągle wydaje, że mi to się uda. Mój przypadek będzie inny. Albo ja słyszałem, że tamtym to się udało. No ona się w sumie nawróciła potem. On się potem nawrócił. No zadziałało. No widzisz, udało się. I to najwyraźniej Pan Bóg się myli. A Paweł w 1 liście Koryntian w 7 rozdziale chyba też, kiedy mówił, Czy wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo czy wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Naprawdę jesteś tego taki pewien? A co jak nie? Dlatego mówię, że Bóg chce oszczędzić tego. Chce oszczędzić nam kłopotów. Rodzice Samsona wiedzieli, że to nie jest dobry pomysł. Trzeci werset. Spójrzcie do trzeciego wersetu. Rodzice Samsona wiedzieli. I mówią mu tak. Ty, a nie ma nikogo od baptystów? Nie ma nikogo od chrystusowych? Nie ma w Kechu kogoś? Naprawdę nie było żadnej dziewczyny? To jest współczesna wersja, ale tak by to mniej więcej brzmiało. Musisz brać kogoś stamtąd? Musisz się rozglądać za osobą, która ma zupełnie inne wartości. Ale ona mi się naprawdę podoba. Już drugiej takiej pięknej nie spotkam. Ona mi pasuje. Dobrze, że miał nieugiętych rodziców, nie? Piąty werset. Samson poszedł więc ze swoim ojcem i swoją matką do Timny i przyszli do winnic Timny. Wyprzedzając, werset 10. Macie Biblię, to możecie zobaczyć. Werset 10. Potem jego ojciec poszedł do tej kobiety i Samson wyprawił tam wesele. Usłyszałem kiedyś na jednym kazaniu takie słowa, że kiedy nasze dzieci mają 2 lata, to my im potrafimy powiedzieć nie. I znamy to słowo. Kiedy dzieci mają 6 lat, 8, wiemy, co to znaczy słowo nie i potrafimy im powiedzieć nie. Ale przychodzi taki wiek, kiedy mają 15, 17 lat, kiedy zaczynamy godzić się na pewne wymysły dzieci. Zamiast dalej mówić nie. Godzimy się, chociaż kiedyś tak bardzo chcieliśmy wychować nasze dzieci na gorliwych naśladowców Chrystusa. I wiecie, i wiem, że staraliśmy się, staramy się. Całe życie młode staraliśmy się. Szkółki, obozy. A ekstremalnie dochodzi czasem do takich sytuacji, że jeden z rodziców nawet po cichu wspiera swoje dziecko w ożenku z niewierzącym. Tylko żeby zbór nie wiedział. Czasem nawet drugi z małżonków nie wie. No bo to fajny synek, jest, a ona się zakochała. Wiem, że przychodzi, ja wiem, że przychodzi w życiu młodych taki okres, że to są już młodzi dorośli. Przynajmniej im się wydaje, że są młodzi dorośli i nie potrzebują żadnej rady. I sami podejmują decyzje. Wiecie, ale zmierzam do tego, że jeżeli tylko mamy na to wpływ, to nie przykładajmy ręki do tego, żeby nasz syn albo córka popełnili jedną z najbardziej niebezpiecznych obietnic. Bo to jest obietnica na całe życie. A nawet jeżeli już nie mamy na to wpływu, bo oni są dorośli i podejmują samodzielne decyzje, to do końca musimy uświadamiać dzieci o możliwych skutkach tej decyzji. Wiecie, ile mamy dzieci w zborze? Ponad 60. Mamy 60 powodów do tego, żeby pamiętać ten tekst. Mówi o takich dzieciach do 18 roku życia. 60 powodów. Prawie każdego z tej sali gdzieś to dotknie. 60 powodów, żeby pamiętać o przypadku Samsona. Zdanie do młodzieży. Młodzieży kochana, z waszego punktu widzenia wygląda to tak, że my rodzice to jesteśmy tylko po to, żeby was gnieść i ograniczać. Ale Bóg nas nie postawił po to. Dla nas to też nie jest miłe. Bóg postawił nas po to, żeby o ile my wiemy, o ile zostaliśmy postawieni po coś jako rodzice, żebyście wy nie popełniali takich błędów, których potem się już nie da odwrócić. To jest ku dobru, nie ku ograniczeniu. To jest wszystko z troski o was, bo Bóg się troszczy. Zastanawiający jest ten w tej historii przypadek z lwem. Może to dzieci dzisiaj mają tam niżej. Lew. Silny Samson pokonał lwa, bo Bóg dał mu siłę. Super Samson. A oto młody, ryczący lew, 5 werset, wybiegł mu naprzeciw. Wtedy duch Pana zawładnął nim i rozdarł on lwa, jakby rozdarł koźle, choć nic nie miał w ręku. Mało kto doczytuje to do końca. Jednak swojemu ojcu i swojej matce nie powiedział o tym, co uczynił. Czy coś było wstydliwego w tej sprawie, że Samson nie powiedział o tym, że rozdarł rękoma lwa? No, kiedy już miał się umówić z tą kobietą, już szedł, żeby zawrzeć to małżeństwo, pech, lew. No faktycznie, dzięki Bogu Samson został uratowany, bo Bóg mu dał siłę, nie? Ja sobie zadałem pytanie, czy to jest powód dla chluby dla tego Samsona. Wyobraźcie sobie taką sytuację. W naszym zborze w niedzielę albo w czwartek staje Samson i mówi: chciałbym wam powiedzieć takie świadectwo. Słuchajcie, co się stało? Szedłem zrobić rzecz, przed którą Bóg mnie przestrzegał i które się Bogu nie podobają, ale Bóg dał mi siły i chcę się wam pochwalić, jaki ze mnie bohater i jak uratowałem swoją własną skórę. Słabo, nie? Jakby to powiedział mój syn. Samson nie powiedział o tym rodzicom, że walczył z lwem. Nie powiedział im, że stało się to zanim doszedł do miejsca, do którego nie powinien był dojść i zanim ożenił się z dziewczyną, o której w ogóle nie powinien był pomyśleć. Wiecie, bo to żadna chluba jest powiedzieć, że słuchajcie, składam świadectwo, jak Bóg ratował mnie przed głupotą, a ja pomimo to dalej chcę tą głupotę kontynuować. To jest taki przypadek. Ten fragment z lwem to nie jest fragment o silnym Samsonie walczącym z lwem. To jest fragment o nierozumnym młodzieńcu, który dostał wielkie możliwości i marnuje je dla ratowania własnej skóry. Gdzie tu jest ratowanie Izraela? Nie ma. Wiecie, bo tam jest dwa razy tylko wspomniane, że Samson ratował Izraela. Wszystkie wielkie części w tym tekście od 13 do 16 wcale nie są o ratowaniu Izraela. Bóg, okazuje się, musiał najpierw ratować Samsona od jego samego. Przypomina mi się takie pouczenie a propos tego młodzieńca z Księgi Przysłów. Są takie dwa rozdziały w Księdze Przysłów, 5 i 7, i one się podobnie zaczynają. One mówią o młodzieńcu. To się zaczyna tak: synu mój. I jeszcze to taki nastolatek. Synu mój, nie chodź zbyt blisko osób i rzeczy, z którymi nie powinieneś mieć żadnej styczności. Tato, ale ja dam radę, mogę bliżej. Jak blisko możesz się zbliżyć do granicy, żeby nie spaść? To jest ta jazda bez trzymanki, którą czasem uprawiamy, nie? Jak blisko mogę podjechać? Potem trudno czasem jest się zatrzymać, bo prawo grawitacji jest takie, że człowiek się nie zatrzyma. Jak już lecisz, to słabo. Wiecie, od czego to się wszystko zaczęło? Ja dzisiaj naprawdę staram się, żeby wszyscy młodzi mnie znienawidzili. Wiecie, od czego to się zaczęło? To się zaczęło od oczu. On widział. Widział, że była piękna. Ale w ogrodzie Eden też się zaczęło od oczu. Pamiętacie, co tam pisze? 1 Mojżeszowa 3,6. A gdy kobieta spostrzegła, że owoc był fajny, miły, nie? No to urwała. Tragedia Lota, wiecie, od czego się zaczęła? 1 Mojżeszowa 13,10. Wtedy Lot podniósł swoje oczy i zobaczył, ale fajnie przy tej Sodomie. A u Dawida sprawa z Batrzebą, od czego się zaczęła? 2 Samuela 11,2. I zobaczył z dachu kąpiącą się kobietę. Taki wzorzec. Już wiecie, dlaczego dzisiaj świat nam wciska na siłę komórki z dużymi wyświetlaczami i internet przyspieszył, żebyś sobie mógł ściągnąć, co chcesz? Łatwiej nas wciągnąć, bo tak z nudów sobie będziemy przewijać, tak? I oglądać. Coś wpadnie zawsze. Wiem to, sam się czasem na tym łapię. Walka z lwem to wcale nie była jedyna tajemnica Samsona. Był jeszcze miodek. Tego miodu też mu nie było wolno. Wiecie, skąd to wiem? Bo on go wziął z padliny. To nie o miód chodziło, tylko o to, skąd on go wziął. To jest słodka rzecz, ale z trupa. Słodka rzecz, ale z padliny. Fajny film, dobrze się go oglądało, ale miał niebiblijne wartości. To tak mniej więcej wygląda. I oto mamy taki obraz. Chłopaka ale można tu podstawić i dziewczynę, wychowanego w chrześcijańskim domu. I choć rodzice tak się starali, to temu synkowi puściły wszystkie hamulce. Chodzi w miejsca, do których nie powinien chodzić. Nie, ja tylko się przyglądam. To po coś tam las? Nie, ja tylko popatrzeć chciałem. Zadaje się z osobami, z którymi nie powinien się zadawać. Wymusza na rodzicach rzeczy, które się Bogu nie podobają. 4. Ukrywa, że Bóg stawia mu na drodze wielkie znaki stop. To był wielki, jak powiedziałbym, smok, ale w tej historii wielki jak lew znak, tak? Nie idź tam. To nie jest dobry kierunek. To jest człowiek, który ma przed rodzicami tajemnicę. W praktyce wygląda to tak. Założył sobie swój własny PIN na komórkę, bo co mu ktoś będzie zaglądał, jakich ma znajomych na Facebooku. Włączył tryb prywatny na YouTubie. Ja wiem, że wiecie, o czym mówię. Nawet jakby mama i tata podejrzeli, to nie ma żadnej historii przeglądania. A rodzicom się wydaje, że to taki fajny synek, taka fajna córka. No przecież nie oszukiwałby własnych rodziców. Oni się nawet cieszą z tego miodu z Samsonem. A nasz syn tyle czasu spędza przed komputerem, tak się uczy. Czy naprawdę w Izraelu brakowało słodkich rzeczy? Wiecie, Bóg prowadził Izraela i nazwał tą krainę jak? Mlekiem i miodem płynącą. Tam naprawdę było co jeść. Tam były dobre rzeczy. Tam było wiele rzeczy dobrych. Czy trzeba było wyciągać rękę po miód z padliny? Tak właśnie wygląda większość przysmaków tego świata. One są słodkie. One fajnie wyglądają. A to, że leżą w śmierdzącym trupie, co to kogo? Taki obdarzony przez Boga człowiek niesamowitymi zdolnościami. To jest młody człowiek, a wy macie wiele takich zdolności. Potraficie grać na instrumentach, pięknie śpiewać. Taki człowiek, który potrafi mówić, ma zdolności organizacyjne, może potrafi się zajmować dziećmi, może jest jakąś złotą rączką, potrafi naprawić motor, samochód, a może zna Słowo Boże i potrafiłby kogoś uratować. Ale z powodu swoich własnych pożądliwości, swojego ciała, wszystko to zostaje zawalone. Wiecie, koniec tej historii jest tragiczny. Ta historia nie ma happy endu. To jest tragiczny koniec. Bóg i tak swój plan zrealizował, ale ten człowiek nie był tak użyty, jakby miał być. Zostawiłem na koniec jedną rzecz, trudną. W środku jest taki werset, 4. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana. Znaczy, co wyszło od Pana? Niektórzy mówią, że wyszło od Pana, Pan to tak wszystko zaplanował. Ale na pewno Pan Bóg nie popchnął Samsona do takiego zachowania, którego wcześniej zakazał, tak? No przecież nie jest to logiczne, jak niektórzy piszą, że Pan Bóg mu to zaplanował, że on pójdzie i on nie miał wyboru, on musiał iść się zakochać w tej kobiecie, on nie miał wyboru tego miodu nabrać. Nie, Pan Bóg tego tak nie zaplanował, żeby odciąć mu wolną wolę. Bóg mu nie włożył do głowy filistyńskiej kobiety i nie otwierał mu tych stron w komputerze. Ani nie pchał go na dyskotekę, ognisko czy gdzieś tam zakrapiane alkoholem i byle jakimi rozmowami. Powiem więcej. Bóg nawet nie chciał, żeby Samson, jak to niektórzy mówią, był bogatszy o te doświadczenia. Naprawdę myślicie, że Bóg chce, żebyśmy byli bogatsi o takie doświadczenia? Bóg, wiedząc, co targa tym Samsonem w środku, po prostu przygotowywał do misji również Samsona. To były trudne przygotowania. Powiem to tak. Bóg wybiera ludzi i chce ich wykorzystać. Przygotowuje ich, daje im dobre otoczenie, pozwala im wzrastać w chrześcijańskiej rodzinie, biblijnym zborze. Niewielu tak ma dzisiaj. Niewielu. Żeby słuchać wykładów dobrych, żeby jeździć na fajne obozy chrześcijańskie, żeby mieć wierzących kolegów i koleżanki, którzy nie będą cię ciągnąć do złego. I to porusza młodych ludzi. Mnie to poruszyło, wielu poruszyło. Porusza, tak jak jego w końcówce 13 rozdziału. On był poruszony. Ale potem nagle przychodzi to, co Paweł napisał w drugim Tymoteusza, nazwał to młodzieńcze pożądliwości. Żeby była jasność, młodzieńcze nie znaczy, że one dotyczą tylko młodzieńców. Bo młodzieńcze pożądliwości dotyczą nas wszystkich, jak tu siedzimy. Co to są te młodzieńcze pożądliwości? To jest to, kiedy działam za szybko. To jest młodzieńcze. Możesz być starym chłopem, a mieć ciągle młodzieńcze pożądliwości. Działać za szybko. Albo widzę i chcę, jak Samson. Albo patrzę i reaguję. Znam słowo i nie reaguję, to też jest młodzieńcza pożądliwość, bo on je znał. Albo zostałem ostrzeżony, albo nic sobie z tego nie zrobiłem. To jest rozum młodzieniaszka. No, gdzie tu rozum? I co wtedy robi Bóg? Bóg wtedy dopuszcza, żeby, i to jest tragiczna część, żeby chrześcijanin sam się przekonał, do czego może doprowadzić przyjaźń ze światem. Do czego cię doprowadzi ten stan, kiedy masz niewierzącą dziewczynę, niewierzącego chłopaka, po prostu chłopaka ze świata. Albo kiedy spotykasz się z takimi znajomymi, albo kiedy odwiedzasz takie, a nie inne strony w internecie. Bóg to wszystko dopuści. To wyjdzie od Pana. Musisz się sam przekonać, no bo skoro nie reagujesz na słowo, nie reagujesz na tych, których Pan Bóg wysłał do ciebie, na kaznodziejów, na rodziców, bo ja wiem, bo mi się podoba. Bóg daje nam skosztować i to jest tragiczna rzecz. Ja tego doświadczyłem. Jak to jest jedną nogą być z Bogiem, a drugą nogą w świecie? Szkoda, że czasem musimy stracić oczy, żeby zacząć widzieć. Ci, którzy doczytali historię Samsona, to wiedzą, o czym mówię. Stracić oczy, żeby zacząć widzieć. To kiedy on w końcu zacznie ratować tego Izraela? Widzicie, to nie jest pozytywny fragment. Przykro mi, jak go dziś nie wybrałem, nawet go nie napisałem. No taki jest, nie chcę go ominąć. Kiedyś przyjdzie ten czas, kiedy zacznie on ratować Izraela, ale wiecie, co się wydarzy jeszcze po drodze? Tragedie. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział mówi tak. Jeśli więc kto oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu, tak jak Samson miał być przygotowany. Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Nic się nie zmieniło do dzisiejszego dnia. Przesłanie jest dalej takie same. Chcesz być używany, no musisz się powstrzymać. A nawet jakże powiesz, a ja nie muszę. Dzisiaj młodzież mówi często, starsi też, ja nie muszę, ja tam se posiedzę. Nie da się siedzieć jedną nogą w świecie, a jedną nogą z Panem. Bo dwóm Panom służyć się nie da. Pomódlmy się. Panie, chcemy Ci dziękować za tekst, który jest trudny dla nas. Wiemy, że to nie tylko młodzi w wierze albo młodzi wiekiem mają trudności z tym, żeby się powstrzymać. To ciało ciągle nas, Panie, gdzieś tam ciągnie w dół i ciągle schodzimy do Timny i nie uważamy na nasze oczy, na nasze uszy, na nasze znajomości. Panie, chcę Cię prosić o zbór, jak i o siebie samego, żebyśmy mogli lekcję wyciągnąć z tej historii Samsona, żebyśmy nie musieli tracić najbliższych, żebyśmy nie musieli mieć takich traumatycznych przeżyć. Panie, obiecałeś nam dobre życie i ten miód jest dookoła nas, to dobre życie w innym towarzystwie, z innymi wartościami, z innymi dążeniami, z innymi celami jest osiągalne. Panie, myśmy tego doświadczyli. Każdy z nas, jak tu siedzimy, wiemy, że dobrze jest mieć dzieci Bożych wokół siebie. Panie, chcemy Cię prosić o to, żeby nasze dzieci potrafiły wziąć z tego przykład, a my, żebyśmy byli nieustępliwi i nie pomagali im wschodzeniu na dół do Timny. Tak nam pomóż, Panie. Amen.